Teraźniejsza prawda numer 99, marzec, kwiecień 1939 roku. Niewola i wyzwolenie Izraela. Druga Księga Mojżeszowa od rozdziału 1 wersetu 6 do rozdziału 7 wersetu 13. Od rozdziału 10 wersetu 24 do rozdziału 15 wersetu 21. Angielska teraźniejsza prawda z 1931 roku, strony od 165 do 172. Niniejszym artykułem, którego ciąg dalszy ukaże się w kilku następnych numerach, chcemy poprzedzić wyjaśnienie czwartej Księgi Mojżeszowej rozdziału 9. W obecnym artykule będziemy omawiali figurę i poza figurę historii niewolnictwa i wyzwolenia Izraela z Egiptu. Dobrze, że nasz pastor, używając wyjaśniających aluzji do tej historii w Starym i Nowym Testamencie, dał nam bardzo wiele głównych pozafiguralnych myśli odnośnie niej, które ułatwiają nam widzieć szczegóły, których on nie wyjaśnił. W wielkiej części drugiej Księgi Mojżeszowej, która będzie omawiana w tym artykule, Bóg dostarczył nam figury niewoli aktualnego i przewidzianego ludu Bożego podczas drugiego złego świata i figury ich wyzwolenia podczas wieku Ewangelii i tysiąclecia. Ten obraz jest tak znamienity, jako przepowiednia o pozafigurze, że daje nam serię najpiękniejszych historii, figur, nauk, jakie się znajdują w Biblii. Z pewnością ostrożne i pobożne badanie figury i pozafigury, według przytoczonych wersetów pod nagłówkiem tego artykułu, sprawi bardzo obfite błogosławieństwo dla umysłu i serca, i z modlitwą, ażeby Pan w ten sposób użył tej lekcji, z chętnym sercem przystępujemy do tłumaczenia jej dla drogich dzieci Bożych, i radujemy się w spodziewaniu się przewidzianego błogosławieństwa dla nich z tegoż. Z powodu braku czasu i miejsca nasze objaśnienia nie mogą być tak szczegółowe jak na przykład te dane odnośnie czwartej Księgi Mojżeszowej 7 i 8 rozdziału, lecz ufamy, że one wystarczą, ażeby wyjaśnić każdą część figur jako przepowiednie poza figur. Gdyby jednak czas i miejsce pozwalało, to moglibyśmy dać o wiele więcej szczegółów odnośnie poza figur. Mówimy to w celu wyjaśnienia, dlaczego nasze objaśnienia będą krótsze niż je zwykle robimy na figuralne tematy. Zanim zaczniemy wykładać jeden wiersz po drugim, chcemy dać kilka objaśnień odnośnie ogólnej figuralnej i pozafiguralnej sceny, omawianej w dotyczących wierszach, jako grunt, na którym szczegóły będą stawiane, gdy się w nich okażą. Czas, jaki obejmuje poza figura, jest od końca potopu do wieku, następującego po małym okresie przy końcu tysiąclecia. Większość historii, druga Księga Mojżeszowa od rozdziału 1 wersetu 6 do rozdziału 13 wersetu 22, jest figurą na stosunki podczas drugiego złego świata, to jest, od końca potopu do ustanowienia ziemskiej fazy królestwa. Druga Księga Mojżeszowa od rozdziału 14 do rozdziału 15 wersetu 21 jest figurą na stosunki tysiąclecia i po tysiącleciu. Egipt, jako ziemia, nie jako naród, jest figurą na drugi, zły świat, porządek spraw od potopu do tysiąclecia. Izajasza rozdział 10 wersety od 24 do 27, rozdział 19 wersety od 1 do 25, rozdział 27 wersety 12 i 13, rozdział 30 wersety 2, 3 i 31, objawienie rozdział 11 werset 8. Faraon, król Egiptu, reprezentuje szatana, jako Boga, czyli księcia tego świata, Izajasza rozdział 19 werset 11, rozdział 30 werset 2 i 3, Ewangelia Jana rozdział 12 werset 31, rozdział 14 werset 30, rozdział 15 werset 1, Efezów rozdział 2 werset 2. Izraelici reprezentują tych, którzy byli w wieku patriarchów i wieku żydowskim, lub którzy byli w tym wieku, lub którzy w następnej dyspensacji staną się ludem Bożym. Izajasza rozdział 8 werset 14, Galatów rozdział 6 werset 16, Jeremiasza rozdział 31 wersety od 31 do 33, Ozeasza rozdział 11 werset 1, Ewangelia Mateusza rozdział 19 werset 28. Ciemiężenie Izraela reprezentuje ciemiężenie rodzaju ludzkiego pod przekleństwem. Ich wzdychania i narzekania reprezentują te, które rodzaj ludzki doświadcza pod jego surowością. Ewangelia Mateusza rozdział 11 werset 28, Rzymian rozdział 8 wersety od 20 do 22. Egipcjanie reprezentują sług szatana, ich szlachta jego upadłych aniołów i jego wodzów między ludźmi, a zaś reszta Egipcjan reprezentuje ogół sług szatańskich. Izajasza rozdział 19 wersety 2, 4 i od 11 do 18, rozdział 20 werset 4, rozdział 30 wersety od 4 do 7, rozdział 31 werset 3. Dozorcy, postawieni przez Faraona nad Izraelem, którzy ciemiężyli ich, reprezentują grzech, błąd i śmierć, które gnębiły ludzkość pod przekleństwem. 1 Koryntów rozdział 15 wersety od 24 do 26, Objawienie rozdział 21 werset 4. Te ogólne uwagi pomogą nam lepiej zrozumieć scenę całej poza figury. Teraz jesteśmy gotowi badać szczegóły. Ażeby zaoszczędzić miejsca, nie będziemy cytowali wierszy w całości, lecz podamy ich numer i damy takie aluzje do nich, przez które ten, co ma otwartą Biblię przed sobą, będzie mógł połączyć nasze objaśnienia z dotyczącymi wierszami. Zaczynamy od 2 Mojżeszowej rozdziału 1 wersetu 6. Wzmianka o śmierci Józefa i jego rodzaju, werset 6, jest znakiem zmiany w pozafigurze następującego opisu, od tego, połączonego z Józefem i jego braćmi. Wielkie rozmnożenie się Izraelitów, werset 7, reprezentuje wielkie rozmnożenie się ludu Bożego w liczbie, wiedzy, łasce i służbie podczas drugiego złego świata. Podczas wieku patriarchów było mało ludu Bożego. Ich rozmnożenie się pozafiguralnie zaczęło się od czasu figuralnego rozmnożenia się Izraelitów w Egipcie, werset 7, i trwało podczas wieku żydowskiego i wieku Ewangelii. Było to szczególnie podczas wieku Ewangelii, kiedy oni napełnili pozafiguralną ziemię, chrześcijaństwo. Nowy faraon Egiptu, werset 8, nie znając Józefa, reprezentuje szatana w jego nieokazywaniu przyjaźni i dobroci sługom Bożym, nawet ich najwybitniejszym. Jego powstanie reprezentuje szatańskie zaczęcie większego ciemiężenia ludu Bożego niż poprzednio, i to nowe postanowienie większego ciemiężenia w pozafigurze zaczęło się od ciemiężenia cielesnego Izraela w Egipcie, a skończyło się zaraz przed zaczęciem wężowego puszczenia wody jako rzeki z jego gęby, ażeby zalać protestujący kościół, zwłaszcza we Francji podczas XVIII stulecia, przez tak zwaną iluminację. Z zaczęciem się tej tak zwanej iluminacji szatan przestał, zobrazowane przez śmierć faraona czasu niewoli, 2 Mojżeszowa rozdział 2 werset 23, używać dotąd zwyczajnych wielce ciemiężących metod i zmienił swoje metody wielkich zabobonów i gwałtu na takie, które były więcej podobne metodom aniołów światłości, co było jego sposobem postępowania coraz to więcej od 1748 roku. Zobacz teraźniejszą prawdę z roku 1923, strona 88, paragraf 5, strona 89, paragraf 1, albo z roku 1928, strona 55, paragraf 5 i strona 56, paragraf 1. Gdyż trzeba zauważyć, że faraon czasu niewoli był innym faraonem od tego, który panował w czasie wyzwolenia. Werset 9 powinien brzmieć: oto lud synów izraelskich staje się wielkim i możniejszym nad nas. Faraonowe powiedzenie Egipcjanom o niebezpieczeństwie powiększania się liczby Izraelitów reprezentuje szatanowe wzbudzenie obawy w Egipcjanach, mieszkańcach ziemi chananejskiej i narodach mieszkających około Izraela w Palestynie, przeciw prawdziwym Izraelitom i tym, którzy z nimi współczuwali, w narodach pogańskich przeciw pierwotnym chrześcijanom i tym, którzy współczuwali z nimi, w sekciarskich papistach przeciw świętym i tym, którzy z nimi współpracowali w ciemnych wiekach, w sekciarskich katolikach przeciw ruchom reformacyjnym, prowadzonym przez jednostki i przeciw tym, którzy współczuwali z nimi, i w sekciarskich protestantach przeciw sługom Bożym wśród nich. Tak jak faraon starał się powiększyć zazdrosną obawę w Egipcjanach przeciw Izraelitom przez przesadę o ich liczbie i mocy, tak też szatan uczynił we wszystkich ilustracjach poza figury, podanych w poprzednim zdaniu, chociaż, co się tyczy duchowej mocy, jego zdanie jest prawdą, co jednak nie było myślą szatana. Szatan stara się zmniejszyć lud Boży. Faraonowe radzenie Egipcjanom, werset 10, aby wzięli się na sposób i zmniejszyli liczbę i moc Izraela, reprezentuje szatanowe radzenie jego sługom, aby używali metod, którymi liczba i wpływ ludu Bożego mógłby być zmniejszony. To zaczęło się pozafiguralnie przez szatanowe sugestionowanie śmierci synów, niemowląt, izraelskich, i ciągnęło się dalej przez jego nasuwanie myśli, ażeby odwieść Izraela od wierności Bogu, gdy byli na puszczy, a potem pod sędziami, królami, starszymi, faryzeuszami, saduceuszami, i tak dalej, zwłaszcza celując do wodzów w Izraelu przez te zwodzenia. On użył tej samej zasady na naszego Pana, na 12, 70 i późniejszych wodzów między ludem Bożym, jak również na każdego chrześcijanina. Tak jak w figurze ta sugestia była dana w intencji zmniejszenia liczby Izraela, uczynienia go słabszym, poddanym i zniewolonym w Egipcie, a tym sposobem wstrzymać ich od pomagania lub radzenia nieprzyjacielowi, tak też w pozafigurze, intencją sugestii szatana było, żeby zmniejszyć, osłabić, uczynić poddanym i zniewolić lud Boży obydwóch wieków tak, ażeby nie mogli być pomocą Bogu w jego zamachach na królestwo szatana i tym sposobem być uwolniani spod tego królestwa. Pierwszym krokiem faraona w podbiciu Izraelitów w niewolę było naznaczenie poborców, ciemiężców, nad nimi, którzy mieli ich dręczyć ciężką pracą. To reprezentuje, jak szatan powiększył władzę grzechu, błędu i śmierci, jako proces umierania, w jej ciemiężących skutkach na ludu Bożym. Nie może być wątpliwości, że powiększenie się władzy śmierci, jako procesu umierania, w jej skutkach na ludzie Bożym szatan zaczął przez faraona czasu niewoli. Plagi doświadczone na puszczy i rozkrzewienie się chorób, głodu, klęsk i wojen podczas wieku żydowskiego, powiększyły surowość procesu umierania. Wielce rozmnożone wojny, rewolucje, głody, mory, klęski, i tak dalej, podczas wieku Ewangelii, świadczą o ciemiężącym charakterze poborcy, to jest, śmierci, odnośnie ludu Bożego. Grzech zaczął ciemiężyć lud Boży szczególnie podczas podróży po puszczy i czynił to dalej podczas całego wieku żydowskiego, ich własne i innych grzechy dokuczając im. Rozmnożone grzechy wieku Ewangelii, obejmując całą kategorię moralnego i religijnego zła, z pewnością powiększyły dręczenie ludu Bożego przez poborcę, grzech. Potem błąd, jako ciemiężyciel, dręczył ich fizycznie, umysłowo, moralnie i religijnie. Szatanowi już na puszczy udało się zarazić Izraela błędami pogan, czego też dowodzą wypadki ze Złotym Cielcem i Baalfegorem. To zwiększyło się podczas okresu sędziów i podczas panowania niektórych królów izraelskich i judzkich. Chociaż bałwochwalstwo ustało w Izraelu, z wyjątkiem podczas pewnych czasów poddaństwa za panowania Antiochusa Epifanesa, błędy formalizmu, faryzeizmu i saduceizmu powstały. Błędy coraz to więcej powiększającego się odszczepieństwa ciemiężyły lud Boży podczas wieku Ewangelii, a te były wzmocnione błędami protestanckich sekt. Jak bardzo byli ciemiężeni przez błędy sześciu przesiewań żniwa. Prawie jest niemożliwym przesadnie ocenić ciemiężenie serca i umysłu wśród ludu Bożego dokonane przez te trzy wielkie błędy, to jest trójcę wyznaniową, naukę ludzkiej nieśmiertelności i wiecznych mękach, nie mówiąc nic o mszy, o pokucie, celibacie księży, zakonników i zakonnicach. I nauce, że kler ma prawo od Boga, jak również królowie i arystokraci, dodając do tego dla dobrej miary kalwinistyczne przeznaczenie. Rzeczywiście powyższe fakty udowadniają, że ciemiężcami rodzaju ludzkiego był grzech, błąd i śmierć. Izraelskie zbudowanie Pytom, miasto, czyli dom zachodu słońca, i Rameses, zrodzone z słońca. Reprezentuje względnie lud Boży wieku żydowskiego, budujący nominalny kościół żydowski, który miał spowodować upadek Baala, Boga Słonecznego, Szatana, i lud Boży wieku Ewangelii, budujący nominalny kościół chrześcijański, który w rzeczywistości pochodzi od Szatana, Boga Słonecznego. Te figuralne miasta, będąc nazwane miastami skarbu, lub składu, reprezentują fakt, że nominalny kościół żydowski był miastem składu, czyli skarbu wyznaniowych nauk żydowskich, i że nominalny kościół chrześcijański był miastem składu, czyli skarbu wyznaniowych nauk chrześcijańskich. Tak jak Izrael rozmnażał się, werset 12, tym więcej czym więcej go ciemiężyli. Tak też ciągłe wysiłki szatana, ażeby wywrócić lud Boży obydwóch wieków, sprawiły rozmnożenie się ich w liczbie i wzrost w wiedzy, łasce i służbie, co jest widoczne z reformacji, które wzmocniły obydwóch Izraelów po surowych doświadczeniach, lub opuszczeniach się, i na przykład, z faktu wyrażonego słowami, krew męczenników jest nasieniem Kościoła. Rzymian rozdział 8 werset 28, 2 Koryntów rozdział 4 wersety od 16 do 18. Tak jak taki figuralny wzrost martwił Egipcjan, zwłaszcza Faraona, tak też pozafiguralny wzrost martwił Szatana i jego sług. Tak jak wzrost Izraelitów sprawił, że Egipcjanie zwiększali brzemiona ich, werset 13. Podobnie też w obydwóch wiekach wzrost ludu Bożego, jak to wskazano powyżej, pobudził szatana i jego sług do większego ciemiężenia i prześladowania, co jest widoczne z coraz to więcej wzmagających się ciężarów wyroku przekleństwa w postępowaniu w obydwóch wiekach. Z pewnością lud Boży miał bardzo trudne doświadczenia w obydwóch wiekach, werset 14. z pozafiguralną gliną, grzechem, cegłami, błędem i robotą na polu, śmiercią. Te trudne doświadczenia wypróbowały ich czasami do ostateczności. Zefora, piękność, werset 15, reprezentuje nominalny kościół żydowski, a Fua, wspaniałość, reprezentuje nominalny kościół chrześcijański. Tak jak akuszerki pomagają matkom podczas i po porodzie dziecka, tak też pozafiguralna Zefora, jako pozafiguralna akuszerka, pomogła prawdzie Starego Testamentu i jej sługom, to jest, pozafiguralnej matce wśród ludu Bożego w wieku żydowskim, rozwinąć wodzów, synów, cielesnego Izraela i tych co, nie byli wodzami, córki, tak też pozafiguralna Fua, jako pozafiguralna akuszerka, pomogła prawdzie wieku Ewangelii i jej sługom, to jest, pozafiguralnej matce ludu Bożego w wieku Ewangelii, rozwinąć wodzów, synów, duchowego Izraela i tych, co nie byli wodzami, córki. Tak jak Faraon przemówił do Zefory i Fły w celu wciągnięcia ich do popierania jego złych zamiarów, tak też szatan uczynił nominalnemu żydowskiemu i chrześcijańskiemu kościołowi. Rozkaz Faraona do nich, werset 16, ażeby zabiły syny, gdy będą sprawowały swoje akuszerskie obowiązki, reprezentuje rozkaz szatana do nominalnego żydowskiego i chrześcijańskiego kościoła, ażeby odciął od społeczności i służby nowo rozwijających się wodzów przy zaczęciu się ich czynności. Godnym pochwały jest to dla obydwóch nominalnych kościołów, werset 17, że to nie było uczynione, chociaż one często czyniły to z dobrze rozwiniętymi wodzami wśród obydwóch Izraelów Bożych, na przykład, z Saulem, z Dawidem, Joachynem, Senekiaszem, z Jeremiaszem, papiestwo z Berengarem Stours, Piotrem Abelardem, i tak dalej. Ich zachowywanie takowych żywo, jest pięknie przedstawione, na przykład, przez opiekowanie się chłopczykiem Samuelem przez Helego, przez poparcie wielu Izraelitów, dane Dawidowi w jego kłopotach z Saulem, i tak dalej, i przez zachętę, jaką wodzowie, jak Luther, Cranmer, Wesley, i tym podobne znaleźli w nominalnym kościele wtedy, gdy oni zaczęli rozwijać się, jako wodzowie. Wezwanie onych bab przez Faraona, werset 18, ponieważ zachowywały żywo chłopiątka reprezentuje zarzucanie szatana przez jego sług, członkom obydwóch Izraelitów, którzy pomagali rozwijającym się wodzom. Szatanowe wzbudzenie nieprzyjemności w Saulu do niewiast, dawających okrzyki, Dawidowi więcej niż jemu, do Jonatana, do kapłanów Noba i żołnierzy Dawida za popieranie go, jest przykładem poza figury faraonowego zarzucania Zeforze. Gniew papiestwa i odwetowania królom chrześcijańskim i obywatelom za dawanie schronienia heretykom, na przykład, przeciw Fryderykowi Mądremu i Saksonom za ich początki chronienia Lutra, przeciw Radzie Miejskiej i obywatelom Curychu za ich początki chronienia Zwingliego, i tym podobne, są poza figurą faraonowego zarzucania Fu. I wielu z nas mniej więcej wie z doświadczenia, jak byliśmy zachęceni iść naprzód w służbie chrześcijańskiej przez ludzi z nominalnego kościoła, gdyśmy okazywali pierwsze znaki specjalnej czynności. Odpowiedź akuszerek, werset 19, nie była fałszywym wykrętem. Nawet do dzisiejszego dnia łatwość i szybkość rodzenia odznacza żydowskie matki. Pozafiguralnie to wskazuje, jak nagle prawda i słudzy Starego Testamentu przyprowadzili wodzów do wybitności, co można widzieć z nagłości, z jaką prorocy byli wzięci na urząd proroków. Samuel, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel, Ozeasz, Eliasz, Jan Chrzciciel, i tak dalej, są dobrymi przykładami tego zcielesnego Izraela. Jezus, apostołowie, członkowie sześciu gwiazd po apostołach, są dalszymi przykładami. Możemy przytoczyć Lutra, jako świetny przykład nagłego powstania, jako reformator w zupełnym tego słowa znaczeniu. Nasz pastor jest drugim przykładem do punktu, nagle stając się, jako młody człowiek, bez wykształcenia gimnazjalnego, kolegialnego lub seminaryjnego, wodzem w całym tego słowa znaczeniu. Wyznaniowe teorie i praktyki i sługi tych są pozafiguralnymi matkami egipskimi. Egipskie matki, mając długie i ciężkie porody, reprezentują długie lata ćwiczenia się nawodzów wśród sług szatana. Oni muszą długo się kształcić w wyższych zakładach naukowych, potem służyć długo, jako pomocnicy, zanim staną się wodzami. Natomiast nominalni Żydzi i nominalny chrześcijański Kościół stał się świadomy rozwinięcia się wodza w obydwóch Izraelach. To powstał jako wódz wprawdzie, w zupełnym tego słowa znaczeniu, co było zobrazowane przez matek izraelskich rodzenie bez pomocy, lub wiedzy Zefory i Fu. Bóg, czyniąc dobrze onym babom, werset 20, reprezentuje, jak Bóg poszczęścił i pobłogosławił nominalnemu cielesnemu i duchowemu Izraelowi, jako kościołom, za takie pozafiguralne staranie się o rozwijających wodzów obydwóch Izraelów. Psalm 45, werset 9. To dobre postąpienie ze strony Boga z tymi akuszerkami, sprawiając większe rozmnożenie się Izraela, reprezentuje, jak jego czynność w błogosławieniu obydwom pozafiguralnym nominalnym kościołom sprawiło powiększony wzrost w liczbie ludu Bożego obydwóch wieków. Ta pobożność względem Boga, okazana przez te dwa nominalne kościoły, sprawiając ich przyjście po opiekę Bożą i inne błogosławieństwa, jest poza figurą bogobojności tych dwóch akuszerek, otrzymujących dom od Boga. Szatan usiłuje zatapiać w światowości. Rozkaz Faraona, werset 22, żeby hebrajscy chłopcy byli wrzucani w rzekę, reprezentuje rozkaz szatana, żeby zatopić tych, którzy zaczynają się rozwijać na wodzów w cielesnym i duchowym Izraelu, w poganistwie i światowości. Tą rzeką tutaj jest Nil, w tym miejscu reprezentuje ludność, zgodną z obecnym złym światem. Ponieważ pierwszy wysiłek szatana, ażeby nominalny żydowski i chrześcijański kościół odciąć od społeczności i służby rozwijających się wodzów ludu Bożego obydwóch wieków, nie udał się, dlatego on się wziął za inny chytry sposób niszczenia ich, to jest, usiłował zatopić ich w świeckich i fałszywych religijnych dążeniach. Podczas wieku żydowskiego on starał się czynić to przez wprowadzanie pogańskiej światowości i religii w Izraelu. Stąd też ten wysiłek podczas okresu sędziów i królów, ażeby wprowadzić czczenie Baala, Astarota, Molocha i tym podobne w Izraelu, stąd takie wysiłki, ażeby zawojować i zwyciężyć Izraela przez narody z bliska i z daleka podczas tych okresów, stąd takie wysiłki, ażeby wprowadzić zwyczaje, systemy i mody sąsiednich krajów, ze wszystkimi ich upadlającymi i poniżającymi zabobonami i niemoralnościami. Nie udając mu się w tym po wielu stuleciach wysiłku, zmienił swoją taktykę i podczas panowania Grecji i Rzymu starał się ich zgreczyć i zrzymianizować. Jeden z najwyraźniejszych takich wysiłków był za panowania Antiochusa Epifanesa, który przez torturę i śmierć starał się zmienić Żydów i zniszczyć służbę w żydowskiej świątyni i przerobić ją na bałwochwalczą, nawet ofiarowując krew wieprzową na miedzianym ołtarzu i postawiając posąg Zeusa w świątnicy najświętszej, co spowodowało bunt Machabeuszów, przez który Grecy byli wypędzeni i potem wielu Żydów, włączając jednego arcykapłana, stało się greckimi w wierze i postępowaniu. Lecz w tym szatan był zawiedziony. Ci nowo rozwijający się wodzowie nie byli zatopieni w światowości, ponieważ jakikolwiek był charakter formalności żydowskiej, ona skutecznie pokonała wysiłki, żeby spoganizować Izraela. Lecz mistrzowski wysiłek szatana około tej linii był zostawiony do wieku Ewangelii. Wnet przez odpadanie, zaczęte już za czasów świętego Pawła, 2 Tesaloniczan rozdział 2 werset 7, szatan usiłował uczynić Kościół światowym i stopniowo wprowadzał takie zmienione nauki, praktyki i uczucia, że do około 315 roku pańskiego było uważane za właściwą rzecz połączyć państwo rzymskie z Kościołem, po którym to złączeniu się nastąpił upadlający i światowy duch, nauki i praktyki, zawierając się w takiej unii. W objawieniu rozdziałach 17, 18 i 19 ta unia Kościoła z państwem, symboliczne wszeteczeństwo, jest obwiniona za wszystkie fałszywe doktryny, światowe praktyki i ducha światowego, które, jako plugawa powódź, zalały nominalny Kościół. To umożliwiło wprowadzić wszystkie ważne teoretyczne i praktyczne elementy pogańskich religii pod nazwami chrześcijańskimi do nominalnego Kościoła i wprowadzić papiestwo na tron, to jest, człowieka grzechu do Kościoła. I nie ma wątpliwości, że to stało się powodem uczynienia Babilonu z nominalnego Kościoła. Lecz to nie dopięło celu szatana, żeby pozatapiać w światowości nowo rozwijających się wodzów ludu Bożego. Pogańskie prześladowania pierwszych 4 stuleci naszej ery miały ten sam cel na widoku. Tak, nawet pomimo tych, i z powodu nich, wierni wodzowie powstali i poprowadzili takie ruchy, jakie Bóg zamierzył. Tak jak faraon rozkazał swemu ludowi, a nie już więcej jak uszerkom żydowskim, ażeby wprowadził w czyn ten okrutny rozkaz w figurze, tak szatan przez ducha, którego on pobudził w prześladującym państwie rzymskim i w nominalnym kościele, przez zła towarzyszące i wynikające z unii Kościoła z państwem, rozkazał wszystkim swoim sługom zatopić nowo powstałych wodzów ludu Bożego wśród ludu w znaczeniu uczynienia ich światowymi, a tym sposobem częścią ludu, zgadzającego się z obecnym złym światem. Podczas całego wieku Ewangelii to było czynione, nie tylko w greckich i rzymskokatolickich kościołach, ale także w protestanckich kościołach. I nawet za naszych dni ten sam duch jest widoczny w przesiewaniu kombinacjonizmu i reformizmu. Rozkaz dany wszystkiemu ludowi faraona, a nie Zeforze i Fu, co reprezentuje fakt, że nie przez żydowski i chrześcijański kościół nominalny, jako taki, usiłował szatan zatopić rozwijających sług bożych między ludem w światowości, lecz przez wszystkie jednostki, które były jego sługami, przez ich przykłady, nauki i wpływ. On nie dbał bardzo co się stało z niewodzami, to jest, z niemowlętami żeńskiej płci, gdyż wiedział, że, jeżeli rozwijający wodzowie są zatopieni w światowości, to nie miał się czego obawiać, odnośnie swego państwa od niewodzów. Podobnież w figurze faraonowi rozchodziło się nie o córki z niemowląt Izraela, lecz o synów. Tym kończymy nasze badanie 2 Księgi Mojżeszowej rozdziału 1 wersetów od 6 do 22. Teraz przystąpimy do naszego badania 2 Księgi Mojżeszowej rozdziału 2, które prowadzi więcej interesujących rzeczy na jaw. Ponieważ klucz od tego rozdziału znajduje się w figuralnym znaczeniu Mojżesza, przeto zwrócimy naszą uwagę na to najpierw. Mojżesz zwykle jest figurą na naszego Pana. Tak jest zupełnie ze sprawą w historii wyzwolenia. Druga Księga Mojżeszowa. Co następujące zastanowienia udowodnią, tak jak Izrael był ochrzczony z Mojżesza, tak my jesteśmy z Chrystusa. 1 Koryntów rozdział 10 wersety 1 i 2, do Rzymian rozdział 6 wersety od 3 do 5. Tak jak Mojżesz zaprowadził Izraela do ziemi chananejskiej, tak też Chrystus prowadzi nas do niebieskiego Chanaanu. Żydów rozdział 3 werset 14. Tak jak Mojżesz był wypróbowany przez cielesnego Izraela, podobnież Chrystus był próbowany przez duchowego Izraela. 1 Koryntów rozdział 10 werset 9. Mojżeszowe odrzucenie egipcjanizmu, a przyjęcie izraelizmu reprezentuje chrystusowe odrzucenie światowości, a przyjęcie duchowego izraelizmu. Mojżeszowe ustanowienie figuralnego święta przejścia reprezentuje ustanowienie pozafiguralnego święta przejścia przez naszego Pana. Żydów rozdział 11 wersety od 24 do 28. Zgodnie z tym Mojżesz w historii wyzwolenia reprezentuje naszego Pana. Ten fakt jest kluczem do pozafigury historii, danej w drugiej Mojżeszowej od rozdziału 1 do 15, i tym kluczem możemy z łaski Bożej otworzyć tę całą część, figurę i pozafigurę, a tym sposobem przystąpić do najpiękniej zbudowanego i umeblowanego pozafiguralnego domu. Jeżeli Mojżesz, wyjęty, to jest, z wód, reprezentuje Chrystusa, to jego ojciec Amram, wysoki lud, werset 1, porównaj z drugą Mojżeszową rozdziałem 6 wersetem 20, reprezentuje Boga, jako ojca naszego Pana w jego człowieczeństwie, o ile się tyczy obecnej figury. Jochabeda, uwielbiona, matka Mojżesza. Druga Mojżeszowa rozdział 6 werset 20, co się tyczy spłodzenia i urodzenia Mojżesza, reprezentuje, po pierwsze, obietnicę, że Jezus stanie się członkiem Izraela w pełnym tego słowa znaczeniu, po drugie, sług, którzy służyli tymi obietnicami. Te obietnice włączałyby te o nasieniu niewiasty, pierwsza Mojżeszowa rozdział 3 werset 15. Te do Abrahama, pierwsza Mojżeszowa rozdział 22 wersety od 16 do 18, do Izaka, pierwsza Mojżeszowa rozdział 21 werset 12, do Jakuba, pierwsza Mojżeszowa rozdział 28 werset 14, do Judy, pierwsza Mojżeszowa rozdział 49 werset 10, do Dawida, Dzieje Apostolskie rozdział 2 werset 30, i tak dalej, jak również te, które mówią o jego narodzeniu. Izajasza rozdział 7 wersety od 14 do 16, rozdział 9 werset 6, Michasza rozdział 5 werset 2, i tak dalej. Do sług, którzy usługiwali tymi obietnicami, można zaliczyć osoby wymienione w poprzednim zdaniu, także Mojżesza i proroków, którzy przepowiadali o przyjściu Jezusa do Izraela, jako członka tego narodu, jak również Marię, Józefa, pasterzy, mędrców, Symeona i Annę. Ktoś może się dziwić, dlaczego włączamy matkę Józefa, pasterzy, mędrców, Symeona i Annę. Odpowiadamy, że przy urodzeniu nowonarodzony nie był uważany za zupełnego członka Izraela, ani też przy obrzezaniu, aż dopiero od przedstawienia go 40 dnia w świątyni pańskiej, a wszyscy ci usługiwali w łączności z dotyczącymi czynami i wypadkami. Z tego będzie widocznym, że my nie uważamy narodzenia Mojżesza, werset 2, zupełnie wypełnionego pozafiguralnie przez narodzenie Jezusa, raczej uważamy, że narodzenie Mojżesza reprezentuje następujące czyny: poczęcie Jezusa, rozwijanie, jako zarodka, narodzenie, obrzezanie i przedstawienie go w świątyni. Józef i ci drudzy, usługując w tych czynnościach, byliby przeto częścią pozafiguralnej matki. Zgodnie z tym spłodzenie Mojżesza przez Amrama reprezentuje boskie danie obietnic odnośnie Jezusowego stania się zupełnym członkiem Izraela. Jochebedy, uwielbiona, to jest, zaszczycona przez użycie jej w ten sposób, zajście w brzemienność i rozwijanie się Mojżesza reprezentuje przyjęcie obietnic przez sług obietnic i rozwijanie ich do skończenia w celu przedstawienia Jezusa, jako zupełnego członka Izraela. Piękne rysy Mojżesza i jego przedwczesna roztropność od urodzenia do czasu 3 miesięcy, reprezentuje świetne przymioty ciała, serca i umysłu od czasu przedstawienia Jezusa w świątyni do 12 roku życia. Jako doskonałe niemowlę, dziecię i chłopiec, nasz Pan, rozumie się, objawiał zupełnie nadzwyczaj piękne fizyczne, umysłowe, moralne i religijne zalety wzrastająco podczas tych 12 lat, co było poza figurą ukrywania Mojżesza. Ukrywanie Mojżesza reprezentuje opiekę, jaką Józef, Maria i mędrcy dali dziecięciu Jezus przeciw złości Heroda i jego syna, co włączało odejście mędrców do ich domów inną drogą, niż przez Jeruzalem, ucieczkę Józefa i Maryi do Egiptu z dzieciątkiem, ich pozostawania tam do śmierci Heroda, ich odwrócenie się od Betlejemu w Judei do Nazaretu w Galilei, ażeby tam zamieszkać, aby nie być blisko jurysdykcji Archelausza, syna Herodowego, i ich trzymanie go blisko Nazaretu do 12 lat. To, że Jochebeda nie mogła dłużej ukryć Mojżesza, możliwie z powodu jego przedwczesnego rozwinięcia się, reprezentuje fakt, że tak, jak od 12 roku spodziewano się, że izraelski chłopiec, gdy zbliża się do swego wieku bierzmowania, 13 lat, okaże zainteresowanie i gorliwość dla Boga i religii Bożej, tak Jezus, gdy miał lat 12, miał się przedstawić Panu podczas 3 wielkich świąt żydowskich, Wielkanocy, Zielonych Świąt i Kuczek, gdzie jego religijne postępowanie, chodzenie i rozmawianie miało się zacząć. Plecionka z sitowia uczyniona nieprzemakalną, reprezentuje ostrożną religijną naukę i wychowanie, co do charakteru, jaki Maria, Józef, rabin w Nazarecie, lewici, i tak dalej dali Jezusowi, jako chłopcu, szczególnie, gdy zbliżał się do swego 12 roku, przygotowując go do mieszania się z ludźmi, wodami Nilu, bez zarażenia, lub niebezpieczeństwa dla jego charakteru i wiedzy. Włożenie Mojżesza w plecionkę reprezentuje oddanie Jezusa pod takie wychowanie i naukę. Włożenie dziecka przez Jochebedę między rogusz na brzegu rzeki reprezentuje przyprowadzenie Jezusa przez Marię, Józefa i innych krewnych do świątyni pomiędzy więcej religijnych, a więc dla Jezusa mniej niebezpiecznych ludzi. Pilnowanie wyniku przez Marię, werset 4, reprezentuje zainteresowanie się Marii i Józefa wynikiem pierwszej wizyty Jezusa w świątyni i jego mieszaniem się z Żydami tam zgromadzonymi. Córka Faraona, figura i poza figura. Sekciarstwo żydowskie, tak jak wszystkie sekciarstwa wśród obydwóch Izraelów Bożych, jest z pochodzenia szatańskiego, i jako takie, jest poza figurą córki Faraona, werset 5. Jej panny reprezentują sług żydowskiego sekciarstwa, faryzeuszy, jako grupę, uczonych w piśmie, jako grupę, saduceuszów, jako grupę, esenajczyków, jako grupę, herodianów, jako grupę, i tak dalej. Jej przybycie, aby się kąpać w rzece, reprezentuje sekciarstwo żydowskie, starające się oczyścić przed ludźmi i wśród ludu, szczególnie w Jeruzalemie, stolicy, zbiegowisku wielu ludzi, ponieważ sekciarstwo żydowskie starało się usprawiedliwić, umyć się przed ludźmi i wśród ludu wtedy, gdy Jezus miał 12 lat. Powyżej wymieniani słudzy żydowskiego sekciarstwa współdziałali w tej pracy, zobrazowanej przez księżną w towarzystwie swoich pań przy brzegu rzeki. Sekciarstwo żydowskie spostrzegło charakterystyki umysłu i serca chłopczyka Jezus w świątyni, pomiędzy innymi Żydami w Jeruzalemie, przez pewnych z ich przedstawicieli, co jest zobrazowane w księżnej widzeniu plecionki, pływającej w rzece między rogorzem, która będąc w płytkiej wodzie, reprezentuje Żydów, jako będących na brzegu ówczesnego ludu obecnego złego świata. Służebnica, którą księżna posłała, aby przyniosła plecionkę, reprezentuje starszych, jako ciało, tych z ich liczby, z którymi Jezus rozmawiał przez te 3 dni w świątyni. Sekciarstwo starszych izraelskich, jako ciała, jest dobrze znane, i ich sekciarskie zasady, dotyczące nauki sekciarstwa żydowskiego, stawiły ich na baczności akuratnie za takimi nadającymi się chłopcami, jakim był Jezus, i tylko trochę czasu wzięło, ażeby rozpalić ich sekciarskie pragnienia, aby starać się dostać go do szkoły ich nauk i praktyk. Księżna, otwierając plecionkę, reprezentuje sekciarstwo żydowskie w tych nauczonych w piśmie, pytając się Jezusa odnośnie jego wierzeń i życia, które dało im sposobność zauważyć jego wychowanie pod tymi 2 szczegółami, ujrzała dziecię. Ponieważ 95% płaczu dziecka jest za jego pokarmem, tak też płakanie dzieciątka Mojżesz reprezentuje wielki głód naszego Pana za prawdą, pokarmem dla jego świętego serca i umysłu, co jest widoczne z jego pilnego słuchania starszych i stawiania im pytań, jak również odpowiadania im. Tak jak płacz Mojżesza wzbudził żal w sercu księżnej, tak głód Jezusa za prawdą, okazany w jego pytaniach, odpowiedziach i uwadze, dotknął serc sekciarstwa, przedstawionego w nauczonych w piśmie, z którymi Jezus studiował przez te 3 dni. Księżna, zauważając, że on był z dziatek hebrajskich, reprezentuje fakt, że sekciarstwo żydowskie, reprezentowane w tych nauczonych w piśmie, uznało Jezusa, jako wzorowego chłopca, który był, jako taki, prawdziwym Izraelitą. Tak jak Maria, werset 7, wtedy przystąpiła do księżnej i ofiarowała jej poszukać hebrajskiej mamki dla Mojżesza, tak też po 3 dniach nauki, Maria i Józef przyszli do Jezusa, szukając Go. Nauczeni w piśmie, którzy zapewnie postarali się o pokarm i nocleg dla Jezusa przez te 3 dni, byliby radzi to czynić dalej. Ale, zgodnie z sugestią Marii, siostry Mojżesza, że ona postara się o mamkę dla Mojżesza, Maria i Józef podali sugestię, żeby dalsze wychowanie Jezusa postępowało tak, jak poprzednio i to nadal dla żydowskiego sekciarstwa, przedstawionego w jego nauczonych w piśmie. Zgodzenie się nauczonych w piśmie z tym jest poza figurą zgodzenia się księżnej na sugestię Marii, werset 8. Zapytanie się Jochabedy, czy by była mamką, reprezentuje powołanie opatrznościowo powyżej wymienionych osób, żeby dalej ćwiczyli Jezusa. Zlecenie księżnej matce Mojżesza, werset 9. Żeby chowała to dziecko dla niej, reprezentuje żydowskie sekciarstwo, oddające Jezusa powyżej określonej pozafiguralnej matce do wychowania w bojaźni i napomnieniach pańskich na korzyść tego sekciarstwa. Zapłata, ofiarowana matce Mojżesza, reprezentuje korzyści, jakie sekciarstwo żydowskie udzieliło pozafiguralnej matce. Nie ma wątpliwości, że księżna, w swoim zainteresowaniu się dzieckiem, odwiedzała Mojżesza podczas jego wychowywania się i dawała zapłatę jego matce, jak również nie ma wątpliwości, że w późniejszych odwiedzinach, niezapisanych, świątyni, Maria, Józef i Jezus, gdzie, ażeby wypełnić zakon, oni mieli się okazać 3 razy na rok, w Wielkanoc, Pięćdziesiątnicę i Święto Kuczek, żydowskie sekciarstwo okazało swoje zainteresowanie w wychowaniu Jezusa i dawało honory, zapłatę, wychowawcom takiego nadobnego chłopca i młodzieńca. Maria, Józef i inni, biorąc Jezusa do Nazaretu, gdzie on mógłby być wychowywany dalej, jako prawdziwy Izraelita, przez pozafiguralną matkę, Marię, Józefa, jego nauczycieli, rabina i innych, i gdzie, tak jak w innych miejscach w Galilei, sekciarstwo judzkie i jeruzalemskie nie było obecne w pewnej mierze, reprezentuje zgodzenie się matki Mojżesza stać się jego mamką. Wzrastanie Mojżesza, werset 10, reprezentuje wzrost naszego Pana, jako chłopca, w mądrości i w łasce u Boga i u ludzi. Ewangelia Łukasza, rozdział 2, werset 52. Tak jak wykazaliśmy w wypadku z Izaakiem, angielska teraźniejsza prawda z 1924 roku, strona 142, paragraf 4, który był karmiony piersiami do 5 lat, tak też na pewno ten zwyczaj krajów wschodnich karmienia jednego syna, lub najmłodszego syna przez 5 lat, był wykonany względem Mojżesza, gdyż religijne wychowanie Mojżesza od jego matki i ojca, które utrzymało go wśród bałwochwalstwa Egiptu w wierze Izraela, nie mogłoby być krótsze niż to, żeby wszczepić religię Izraela w jego serce i umysł w takiej mierze, która by go uczyniła podczas jego pobytu na dworze Faraona do jego 40 roku życia odpornym na wpływy bałwochwalstwa powszechnie praktykowanego w jego otoczeniu. Bez wątpienia podczas tych 35 lat jego matka od czasu do czasu odwiedzała go i przypominała mu o wierze jego praojców. Wychowywanie Jezusa, jako pozafigura karmienia piersiami Mojżesza, było od jego 12 roku do 20 roku, kiedy wstąpił w wiek mężczyzny z punktu jego pochodzenia nie z pokolenia Lewiego, lecz z świeckiego pokolenia Judy. Jego osiągnięcie 20 roku życia uczyniło go głosującym członkiem synagogi z wszystkimi odpowiedzialnościami tego członkostwa. W ten czas, jako pozafigura przyniesienia Mojżesza do księżnej po odstawieniu go od piersi, Jezus był przyprowadzony do żydowskiego sekciarstwa, a przyjęcie go za syna tego sekciarstwa równa się przyjęciu Mojżesza przez księżne. Znaczenie imienia Mojżesz, wyciągnięty, nie tylko jest mu stosowne, jako wyciągniętemu z wody przez księżne, lecz jest figurą na odciągnięcie Pana naszego od ludzi przez żydowskie sekciarstwo, ponieważ żydowskie sekciarstwo starało się utrzymać Izraelitów w oddaleniu od pogańskich narodów. Przyszedł do swoich. Gdy Mojżesz miał 40 lat, odwiedził swój lud, werset 11, i obronił jednego ze swych braci. Święty Paweł, Żydów, rozdział 11, wersety od 24 do 26, odnosi się do tego, jako do jego zrzeknięcia się księżnej, jako jego matki, a przyjęcia urągania Chrystusowego, figuralnego, i cierpienia ludu Bożego raczej, niż mieć rozkosze egipskie, grzechy i bogactwa. To więc łączy figuralnie dotyczące doświadczenia mojżeszowe z misją naszego Pana, w której Jezus odmówił posłuszeństwa żydowskiemu sekciarstwu, zrzekł się go, jako swej symbolicznej matki. Zupełna dorosłość mojżeszowa wówczas reprezentuje zupełną doskonałość męską naszego Pana, gdy zaczął swoją misję. Tak jak Mojżesz przyszedł do swych braci w ich cierpieniach, tak Jezus swoją misją odwiedził ludzkość z pomocą w jej cierpieniach. Tak jak Mojżesz litościwie patrzał na brzemiona Izraela, tak też Jezus litościwie patrzał na ciężkie brzemiona ludzkości, pod jakimi szatan zmusił ludzkość pracować fizycznie, umysłowo, moralnie i religijnie. Mojżeszowe spostrzeżenie Egipcjanina, bijącego Izraelitę, reprezentuje naszego Pana przez poznanie, że grzech jest najgorszym z pozafiguralnych ciemiężców egipskich, który dokucza ludzkości. Zabicie tego ciemiężcy, werset 12, przez Mojżesza reprezentuje zabicie grzechu przez naszego Pana w swoim własnym życiu i zabicie go ofiarniczo za ludzkość. Uczynienie tego sekretnie przez Mojżesza, o ile się tyczyło Egipcjan, reprezentuje wykonanie dotyczących dwóch rzeczy przez naszego Pana bez wiedzy sług szatanowych o tym w tym czasie. Zagrzebanie ciała ciemiężcy w piasek przez Mojżesza reprezentuje usunięcie grzechu przez naszego Pana zgładzeniem mocy grzechu w potępianiu nas przed Bogiem. Tym sposobem w figurze, wersety 11 i 12. Uwaga jest nam zwrócona na te zarysy misji naszego Pana, które odnoszą się do Jego współczucia z ludzkością z powodu ciężarów przekleństwa, i na kroki, jakie On powziął za ludzkość przeciw grzechowi, jako najgłówniejszemu łupieżcy człowieka. Inny zarys Jego misji jest zobrazowany w wersetach 13 i 14, w słowach. A wyszedłszy zaś dnia wtórego, dwaj mężowie hebrajscy, werset 13, reprezentują dwie klasy w Izraelu za dni misji naszego Pana, z jednej strony partię kleru, saduceuszy, faryzeuszy i nauczonych w piśmie, a z drugiej strony lud świecki, szczególnie celników i grzeszników. Te dwie klasy są poszczególnie reprezentowane przez starszego syna i młodszego syna przy powieści o marnotrawnym synu. Ich wspólne kłócenie się reprezentuje spór tych dwóch klas, jednej z drugą. Hebrajczyk, który skrzywdził swego brata, reprezentuje partię kleru, która bardzo niesprawiedliwie krzywdziła lud, szczególnie celników i grzeszników w Izraelu. Mojżeszowe strofowanie krzywdzącego Hebrajczyka reprezentuje strofowanie saduceuszy, uczonych w piśmie i faryzeuszy przez naszego Pana za ich krzywdzenie ludu, szczególnie celników i grzeszników w Izraelu. Takie strofowania Jezusowe przeciw saduceuszom, uczonym w piśmie i faryzeuszom można zauważyć w przypowieściach o marnotrawnym synu i o faryzeuszu i celniku, modlącymi się w świątyni, w Jezusowym winowaniu Szymona za obwinienie grzesznicy, która umyła Jezusowi nogi swoimi łzami i obtarła je swoimi włosami, a zwłaszcza w jego potępieniu ich w Ewangelii Mateusza rozdziale 23. Odrzucenie Mojżesza przez krzywdzącego Izraelczyka reprezentuje odrzucenie naszego Pana aż na śmierć przez partię kleru, jak to Szczepan nadmienia, Dzieje Apostolskie rozdział 7 werset 25, ponieważ ci uważali, że Jezus stara się, jako klasy ich zniszczyć. Albo mnie ty myślisz zabić, i tak dalej, werset 14. Co oni mniemali z jego pozyskania wielu naśladowców ku ich ujmie, jak również z jego opozycji ku ich postępowaniu. Obawa Mojżesza, że jego zabicie Egipcjanina zostało rozgłoszone, reprezentuje obawę naszego Pana wśród jego pokus, na puszczy i w Getsemane, iż opozycja szatana i jego sług do jego czynności, gładzącej grzech, rozgłaszała, wbrew jego wysiłkom, żeby temu zapobiec, jego pracę mesjaniczną, jako zgładziciela grzechu, ku jego wielkiej zgubie, że drżał na myśl wynikającej powiększonej opozycji, jako będącej za wielką dla niego do zniesienia, jak na przykład, jego doświadczenie getsemańskie pokazuje. Usłyszenie Faraona o tym zabiciu, werset 15, reprezentuje dowiedzenie się szatana przez nieudanie mu się skusić Jezusa do grzechu lub namówienia go, żeby się nie poświęcał, że Jezus uśmiercał grzech w jego osobistej styczności z nim i w jego ofierze zań. Staranie się faraona, żeby zabić Mojżesza za ten czyn reprezentuje wysiłki szatana, kończące się ukrzyżowaniem, przeciw naszemu Panu, ażeby go zmusić do grzechu, i tym sposobem, żeby umarł jako grzesznik. Ucieczka Mojżesza reprezentuje triumf naszego Pana, jako nowego stworzenia, do śmierci jego człowieczeństwa, a zmartwychwstania jego boskości. Pójście Mojżesza do ziemi madiańskiej reprezentuje wstąpienie naszego Pana do nieba. Studnia, przy której Mojżesz siedział, reprezentuje Stary Testament, jako ówczesną krynicę prawdy, wody żywota. Jego siedzenie przy niej reprezentuje zajęcie się naszego Pana naukami Starego Testamentu przez usługiwanie apostołów i innych sług prawdy od dnia zesłania Ducha Świętego do końca wieku żydowskiego. 33 do 69 roku pańskiego. Kapłan madiański, werset 16, Raguel w angielskim, Reuel, przyjaciel Boga, Jetro. Ekscelencja, reprezentuje Boga, Jetro, jako Boga mądrości i sprawiedliwości, a Raguel, czyli Reuel, jako Boga miłości i mocy. Jego 7, liczba boskiej kompletności, córek, jako pasterek, reprezentuje całość prawdziwych sług Boga w Izraelu, zanim jeszcze przyjęli chrześcijaństwo. Ich pasienie trzód Reula reprezentuje, jak tacy prawdziwi słudzy Boga w niechrześcijańskim stanie starali się dać tyle prawdy ze Starego Testamentu, ile tylko tacy Izraelici chcieli przyjąć od nich. Ich czerpanie wody ze studni reprezentuje badanie i uczenie się spraw Starego Testamentu przez takich izraelskich sług prawdy i uczynienie je swoimi. Ich nalewanie do koryta reprezentuje kompletne przygotowywanie swoich lekcji w naukach Starego Testamentu przez takowych w celu udzielenia ich tym, których paśli. Pasterze, werset 17, którzy ich odganiali, byli to nauczeni w piśmie, faryzeusze i saduceusze, kler żydowski, który sekciarsko sprzeciwiał się prawdziwym izraelskim sługom prawdy Starego Testamentu wtedy na czasie dla nienawróconych prawdziwych Izraelitów. Jednym sposobem, jakiego ci źli pasterze używali, było wszczepienie ludzkich tradycji, drugim było oczernianie, innym była opozycyjna propaganda. Mojżesz, sprzeciwiając się pasterzom, reprezentuje naszego Pana, przez apostołów i innych sług prawdy, zbijającego i naprawiającego tyraniczny kler w Izraelu. Mojżeszowe pomaganie córkom Reuela reprezentuje Jezusowe dawanie początków chrześcijanizmu przez apostołów, i tak dalej, takim izraelskim sługom prawdy w opozycji do kleru żydowskiego. Napojenie ich trzód przez Mojżesza reprezentuje dawanie elementarnych nauk chrześcijanizmu przez Jezusa naśladowcom takich izraelskich sług prawdy ze Starego Testamentu. Ta pozafigura odbyła się, jako pierwszy zarys propagandy chrześcijańskiej, ku prawdziwym Izraelitom od dnia zesłania Ducha Świętego do końca żniwa żydowskiego i wówczas zostawiła odbiorców takich usług nienawróconych. Ich nawrócenie i poświęcenie jest zobrazowane w wersetach od 18 do 20. Bóg interesuje się prawdziwymi Izraelitami. Pytanie Reuela, werset 18. Nasuwające myśl, że jego córki zwykle były powolne w dokonywaniu swej pasterskiej pracy, reprezentuje fakt, że żydowscy słudzy Starego Testamentu robili bardzo powolny postęp ze swoimi zwolennikami. Ich prędkie skończenie tego dnia reprezentuje fakt, że z pomocą prawdy chrześcijańskiej oni zrobili prędki postęp w swej pracy. Reuelowe zapytanie się ich tego pytania reprezentuje boskie wzbudzenie pytania w umysłach prawdziwych Izraelitów, dlaczego oni osiągają takie prędkie i owocne rezultaty swej pracy. Odpowiedź córek Reuela, werset 19, reprezentuje fakt, że tacy Izraelici uznawali przed Bogiem pomoc, otrzymaną od Jezusa przez apostołów, i tak dalej. Reuelowe stawienie tego pytania, werset 20, swoim córkom reprezentuje boskie wzbudzenie w umysłach prawdziwych Izraelitów, jako sług prawdy Starego Testamentu, myśli, zmierzających ku nawróceniu i poświęceniu takowych. Pierwsze pytanie, gdzież ten jest, nasunęło takim Izraelitom zastanowienie nad urzędem Chrystusowym. Drugie pytanie, czemuście opuściły człowieka tego, bez zaproszenia go, figuralnie nasuwa takim Izraelitom niewłaściwość nieprzyjęcia Chrystusa i poświęcenia się Jemu. To staje się widocznym ze zdania, oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśliby kto usłyszał głos mój i otworzył drzwi, wnijdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Rozkaz, zawołajcie go, aby jadł chleb, reprezentuje boskie napomnienie takich Izraelitów, ażeby się nawrócili i poświęcili. Dzieje apostolskie rozdział 3 werset 19, do Rzymian rozdział 12 werset 1. Ich zawołanie i zaproszenie go do siebie reprezentuje nawrócenie, a ich przyjęcie go reprezentuje poświęcenie się takich Izraelitów. Jego jedzenie z nimi reprezentuje społeczność Jezusa z takimi poświęconymi w duchu, słowie i opatrzności Bożej. Mojżeszowe upodobanie sobie mieszkać z Reuelem, werset 21, reprezentuje zadowolenie naszego Pana z jego połączenia się w niebie z Ojcem. Reuelowe danie zefory, ptak, Mojżeszowi za żonę reprezentuje boskie danie Kościoła Jezusowi za oblubienicę Jemu. Psalm 45, wersety 10 i 11. Gerson, obcy tam, czyli szukający schronienia, werset 22, reprezentuje wiernych usprawiedliwionych, którzy trzymali się Kościoła. Jego urodzenie się ze zefory Mojżeszowi w ziemi madiańskiej reprezentuje fakt, że przez współdziałalność Jezusa z Kościołem klasa wiernych usprawiedliwionych się wyłoniła podczas, gdy Jezus był precz z ziemi, to jest, miejsca zamieszkania usprawiedliwionych, a był w niebie, kraju obcym dla ludzkiego Jezusa. To jest ta kombinacja faktów, co czyni imię Gerson typowym, jak właśnie określiliśmy. Werset 23 udowadnia, że faraon czasu niewoli jest inny od faraona czasu wyjścia Izraela z Egiptu. Rozumie się, śmierć poprzedniego nie jest figurą na śmierć szatana, ani też powstanie późniejszego nie udowodnia, że są dwa szatany. Rozumiemy, że śmierć poprzedniego faraona jest figurą na szatanowe przestanie grania pewnej roli, wymaganej przez poprzedni sposób jego postępowania w rządzeniu jego królestwa, a powstanie tego ostatniego jest figurą na jego przedstawienie się w zupełnie innej roli w takim rządzeniu. Do 1748 roku pańskiego, kiedy okres tak zwanej iluminacji się zaczął, szatan panował nad swoim królestwem, o ile się tyczy trzymania rodzaju ludzkiego w niewoli, szczególnie przez następne trzy nauki. Po pierwsze, że królowie rządzą z upoważnienia Bożego, to jest, że królowie są boskimi przedstawicielami, którzy czynią akurat to, co Bóg chce, dlatego Bóg sankcjonuje wszystkie ich czyny, na przykład, ich przysłowiem jest, król nie może czynić nic złego. Po drugie, że kler ma prawo z upoważnienia Bożego, to jest, kler jest mówczym narzędziem Bożym, przez których Bóg przemawia do ludu, przeto lud ma wierzyć i czynić, bez pytania, co kler ich naucza. I, po trzecie, że arystokracja ma prawo z upoważnienia Bożego, to jest, że jest przyjemnością Bożą, aby większość ziemskiego dobrobytu i bogactw były w rękach kilku arystokratów, i żeby reszta ludzkości była poddana im, jako niewolnicy, poddani, lub robotnicy, zadowoleni z tego, co ich panowie im dadzą z ziemskich rzeczy. Te trzy nauki dały szatanowi chwyt śmiertelny na rodzaj ludzki, ponieważ przez skutki tych trzech twierdzeń na rodzaju ludzkim on uczynił to na korzyść króli, kleru i arystokracji, gdy będą obstawać przy tym, co on chce. Więc przez te trzy klasy on kontrolował większość rodzaju ludzkiego i kontrolował te trzy klasy przez uczynienie tego dla nich korzystnym, aby przeprowadzić te sposoby, które on chciał mieć wykonane. Szatanowe granie roli ciemiężcy nad oszukanym rodzajem ludzkim przez te trzy błędy jest zobrazowane przez tyranizowanie faraona czasu niewoli nad Izraelem. Lecz od zaczęcia się okresu iluminacji, w 1748 roku, szatan przestał grać tę rolę, a jak jest zobrazowane przez wężowe wylanie z gęby jego wody, jako rzeki, żeby pokonać protestującą niewiastę, protestujący kościół, on zaczął grać inną rolę, to jest światłodawcy, prawdodawcy, szczególnie srogich prawd przeciwko tym trzem naukom o prawie władzy z upoważnienia Bożego. Gdy on tak działał, to wypełniał poza figurę faraona czasu wyjścia z Egiptu. Nasi czytelnicy mogą przeczytać szczegóły oparte na tym tle w trzecim tomie parauzyjnym na stronach od 62 do 65. i angielskiej teraźniejszej prawdzie z 1923 roku, strona 88, druga kolumna, paragraf pierwszy i strona 89, paragraf pierwszy, albo angielskiej teraźniejszej prawdzie z 1928 roku, strona 55, druga kolumna, paragraf pierwszy, strona 56. Paragraf pierwszy. Zapewnie, tak jak do 1748 roku szatan odgrywał część ciemiężcy nad rodzajem ludzkim przez te trzy nauki powyżej wspomniane, tak też zmienił swoje postępowanie, jak powyżej określono, od 1748 roku nadal. Zaniechanie poprzedniego postępowania jest zobrazowane przez śmierć faraona, a nowe postępowanie przez powstanie następnego faraona. Ale, tak jak Izraelici ucierpieli pod obiema faraonami, werset 23, tak też ludzkość ucierpiała pod obiema względami dotyczącego postępowania szatana. Rzeczywiście, pod drugim oni z większym oświeceniem odczuli uciemiężenie od szatana coraz to większe, stąd tak bardzo wzmagające się wołania od 1748 roku o wolność od tego zła, pochodzącego z przekleństwa. Wołanie Izraelitów, wstępujące przed Boga, reprezentuje wzdychanie i cierpienie wznoszące się o współczucie do Boga i o Jego zwrócenie swej uwagi, aby ulżyć cierpieniom ludzkości pod przekleństwem i żeby ją wyrwać z nich. Pierwsze początki czynności boskiej, przynoszącej ulgę, przyszły podczas reformacji przez jednostki podczas więcej niż 150 lat od 1309 roku nadal. To jest zobrazowane przez szyb studni w piramidzie, sięgający do przejścia dolnego. Następne ulgę sprawujące czynności przyszły przez reformację przez sekty, zaczynające się po wyczerpaniu się poprzedniej ulgi, zobrazowanej przez przejście dolne, będące poziome w jego ostatniej części. Reformacja przemocą przez amerykańską i francuską rewolucję dała jeszcze więcej ulgi, zobrazowanej przez rozszerzenie danej części tego poziomego przejścia dolnego. To wszystko jest połączone w pozafigurze z Izraelowym przyjściem do Boga i boskim usłyszeniem ich wzdychań, wersety 23 i 24. I ten zarys ulgi doszedł do swego szczytu w upokorzeniu papiestwa przez Napoleona. Wspomnienie Boże na przymierze swoje w figurze, werset 24, równa się w pozafigurze z boskim wprowadzeniem w ruch 1799 roku powiększenia wiedzy i wynalazków, cechujących dzień jego przygotowania. Ponieważ przez skutki tych dwóch rzeczy on nie tylko zniszczy królestwo szatana i tym sposobem wyzwoli cierpiący, ciemiężony świat z jego szponów, lecz przez nie on także sprawuje potrzebne przygotowania dla królestwa. Wejrzenie Boga na Izraela i nachylenie się współczująco ku nim, werset 25, reprezentuje boskie dawanie swej specjalnej uwagi cierpiącej, zgnębionej ludzkości od 1799 roku nadal, i obrócenie się ze współczuciem do nich w ich cierpieniach z rąk szatana, ku ich wyswobodzeniu. Ciąg dalszy nastąpi. Opublikowane w polskiej teraźniejszej prawdzie z 1939 roku, na stronach od 23 do 31.